Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Jest wtorek, minęła godzina 17:10, w związku z czym przyszedł czas na rozmowy o ekonomii. Zajęcia w szkołach i na uczelniach przeniosły się z sal wykładowych do sieci internetowej. Przykład z ostatnich dni. W piątek prawie 450 osób wysłuchało wykładu zorganizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zatytułowanego Czy koronawirus to czarny łabędź? A w naszym programie gości dzisiaj autor tego znakomitego wykładu, kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Paweł Śliwiński. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Gratuluję, wysłuchałem tego wykładu do samego końca. Nie tylko do samego końca, ale nawet z zainteresowaniem do samego końca. Czyli ekonomiści mogą mówić zrozumiałym językiem.
To, co pan powiedział, uważam, że jest kluczowe. Ekonomiści, ale nie tylko ekonomiści. Wszyscy musimy rozmawiać językiem zrozumiałym. Nie tylko podawać informacje, ale dzielić się wiedzą. A ta wiedza to są związki przyczynowo-skutkowe. A wiele rzeczy dotyczące teraźniejszości znajdziemy gdzieś w przeszłości. Przerabialiśmy już różne sytuacje kryzysowe. Możemy z tego wyciągnąć wnioski. I za każdym razem, jako społeczeństwo, jesteśmy mądrzejsi. Chociaż też za każdym razem spotykają nas nowe jakieś czarne łabędzie.
Co to za stwór, ten czarny łabędź? Co ekonomiści rozumieją pod tym pojęciem?
W roku 2007 Nassim Nicholas Taleb opublikował książkę Czarny łabędź. I od tego czasu to określenie już weszło do języka publicystyki, ale również nawet i do książek naukowych z ekonomii. Z czym ono jest związane? Ono jest związane z rzadkim zjawiskiem, a odnosi się do takiej naszej wiedzy z przeszłości, kiedy Europejczycy, Amerykanie myśleli o tym, że jedynie w przyrodzie funkcjonują białe łabędzie i nie ma innych. Aż naraz po odkryciu Australii okazało się, że ta wiedza dotychczasowa musi zostać skorygowana, bo okazało się, że jednak istnieją na świecie czarne łabędzie. Czyli czarny łabędź w skrócie musi się charakteryzować takimi trzema cechami. Po pierwsze, rzadkość występowania i, co jest rzeczą ważną, takie zjawisko nietypowe. Coś, czego dotychczas nie oczekiwano. Po drugie, musi mieć drastyczny wpływ na otaczającą rzeczywistość, również i na wiedzę. I po trzecie, jest on przewidywalny, ale retrospektywnie. Co to znaczy? To znaczy, jak już coś takiego wystąpi, to wtedy możemy się zastanawiać na tym, a przecież mogliśmy to przewidzieć.
W czym te dawniejsze czarne łabędzie, czyli niespodziewane wielkie kryzysy, są podobne do dzisiejszego?
Coś nieoczekiwanego, bo jeżeli popatrzymy sobie na takie największe czarne łabędzie, czyli coś, co faktycznie miało drastyczny wpływ na gospodarkę, a nie było przewidywane, to chociażby Wielka Depresja 1929-1933. Wtedy indeksy giełdowe chociażby szły mocno w górę. Gospodarka bardzo dobrze się rozwijała. Słynny ekonomista amerykański Irving Fisher nawet takie sformułowanie wprowadził, że mamy do czynienia z nową erą, że tak naprawdę świat doszedł do takiego poziomu, gdzie już będzie się stale rozwijał. Tym bardziej, że wprowadzono wtedy Fed, czyli amerykański bank centralny, i wydawało się, że wraz z wprowadzeniem banku centralnego będzie można kontrolować depresję, będzie można kontrolować kryzysy. Jednak inaczej gospodarka się rozwinęła. Nieoczekiwanie wtedy, kiedy bank centralny podniósł stopy procentowe amerykański, giełda zaczęła pikować w dół. Gospodarka runęła, bezrobocie sięgało około 25% w Stanach Zjednoczonych. Giełdy dopiero powróciły do tych szczytowych notowań po 25 latach. To jest jeden bardzo ważny taki czarny łabędź, który zmienił myślenie też ludzi, że należy być przygotowanym na zdarzenia nieoczekiwane. Drugi to ten, który znamy sami z autopsji, bo to jest 2007-2009 rok, czyli globalny wielki kryzys. 2007-2008 rok, kiedy mieliśmy do czynienia ze szczytami notowań, potem gwałtowne spadki, dopiero powróciły indeksy do wielkości z 2007-2008 roku po około 2,5 roku. też bezrobocie, które sięgało 10% w wielu, wielu krajach, ale znów świat zaczął się rozwijać, PKB, wzrost gospodarczy zaczął rosnąć, giełdy, szczególnie w tym świecie zachodnim, odżyły przecież od roku 2011, kiedy one przywróciły swoje wartości z roku 2009 w Stanach Zjednoczonych, jeszcze one wzrosły razy dwa. Wzrost gospodarczy w roku 2020 na początku stycznia Międzynarodowy Fundusz Walutowy uznawał, że będzie rósł i że będzie lepszy niż w roku 2019. A więc nikt się tego nie spodziewał. Czy można było to przewidzieć? Po czasie wszyscy powiemy, tak, można było. Przecież Wielką Depresję można było przewidzieć, no bo w nieskończoność giełdy nie mogą też tak rosnąć. Teraz też można powiedzieć, że a przecież mogliśmy to przewidzieć, bo wystarczy chociażby obejrzeć sobie na Netflixie film Pandemia, który miał premierę na początku 2020 roku, ale który był przecież robiony w 2019 roku, który ten serial dokumentalny właśnie o tym mówi, że ta pandemia w którymś momencie przejdzie, tylko jest pytanie kiedy. To, co mamy dzisiaj do czynienia z pandemią koronawirusa, no spełnia kryteria czarnego łabędzia.
Ekonomizer. Jeśli dziś możemy wyciągać jakieś użyteczne wnioski z walki wtedy z tamtymi wielkimi kryzysami, to jak zmieni się świat w efekcie epidemii?
Jak on się zmieni, to zobaczymy dopiero po latach. Ale już jakieś wnioski możemy wysnuć. Generalnie, jeżeli popatrzymy sobie na globalną scenę gospodarczą, ale również i na globalną scenę polityczną, no to trzeba pamiętać, że istnieje w pewnym sensie taki światowy podział pracy. Jedne kraje, których gospodarka oparta jest na surowcach, chociażby Rosja czy Arabia Saudyjska. I tu wiemy, że na pewno te kraje będą w trudnej sytuacji gospodarczej. Są też i kraje, zazwyczaj to będą małe kraje, których gospodarki oparte są na turystyce. Ja tutaj Chorwacja, Grecja, Portugalia, ale to nie tylko turystyka, ale przecież i transport, gastronomia, hotele. Jeżeli tak byśmy na to popatrzyli, to w takiej Grecji około 30-40% PKB bezpośrednio bądź pośrednio powiązane jest z turystyką. To, co zobaczymy też tutaj na tej scenie globalnej, no to na pewno umocnienie się Chin względem innych krajów.
A jak zmieni się sytuacja tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej?
No to mamy pewien paradoks, bo z jednej strony w Chinach rozpoczęła się epidemia, ale z drugiej strony to tak jak świat pogrąża się w kryzysie, to Chiny go opuszczają. Chiny przejmują nowe rynki, bo wystarczy chociażby obejrzeć sobie wiadomości tej czy innej stacji telewizyjnej i widzimy samoloty chińskie, które lecą do Polski, które lecą do Stanów Zjednoczonych, które lecą do Europy z produktami, które są produkowane w Chinach. Wtedy, kiedy gospodarka europejska czy gospodarka amerykańska pracuje, przepraszam za kolokwializm, na pół gwizdka, to gospodarka chińska zajmuje nowe rynki. Rezerwy dewizowe w Banku Centralnym Chińskim to jest ponad 3 biliony dolarów. Chiny w związku z powyższym dzisiaj, co już widzimy, wykupują przedsiębiorstwa od zagranicznych właścicieli, którzy spanikowani opuszczają Chiny, a Chiny ruszają również na zakupy w świat. Dla Chin to jest też olbrzymia szansa na to, ażeby stosunkowo tanio wykupić przedsiębiorstwa, które charakteryzują się wysokimi technologiami i szybko też nadrabiać opóźnienia technologiczne w tych sektorach, w których oni mają te opóźnienia. Ale zwracam uwagę, że Chiny jest to kraj, który też i w wielu sektorach nie tylko, że nie ma opóźnień technologicznych, ale jest na dużo wyższym etapie niż kraje zachodnie. Na wojnie lepiej się zachowują te armie, które są zarządzane przez nie w sposób demokratyczny, ale w sposób taki, gdzie jest jakaś strategia i gdzie się, jeżeli jest to dobra oczywiście strategia, i się do tej strategii w sposób taktyczny dąży, niż te armie, gdzie się dyskutuje zamiast po prostu działać. Chiny działają.
Ekonomizer. Czy w efekcie epidemii dojdzie do rozpadu Unii Europejskiej?
To jest bardzo ciekawy punkt, bo tak naprawdę od tego, jak sobie poradzi Unia Europejska z kryzysem, zależy jej wiarygodność. Mamy kryzys społeczny i Włochy, które są mocno zadłużone, które miały dosyć duży deficyt budżetowy. I z punktu widzenia włoskiego To nie tylko polityka fiskalna, na którą po prostu Włochy w dużej mierze nie stać, ale polityka monetarna jest bardzo ważna. Polityka monetarna tak naprawdę jest w rękach największych graczy, czyli Niemiec, Francji, w mniejszym, ale też w dużym stopniu krajów Beneluxu, które na dzień dzisiejszy nie chcą się zgodzić na wyemitowanie wspólnych euroobligacji. Także od tego, jak się zachowa Unia Europejska, będzie bardzo dużo zależało, bo ta wiarygodność będzie się przekładała przecież na wyniki wyborów, a te wyniki wyborów będą decydowały o tym, czy niektóre kraje opuszczą Unię Europejską, a przede wszystkim Unię Monetarną też, czy nie.
A na naszym polskim podwórku, jakie mogą być skutki gospodarcze epidemii?
No, to będzie bardzo dużo zależało od tego, kiedy tak naprawdę wznowimy też produkcję i kiedy gospodarka odżyje. Wszelkiego rodzaju kryzysy z jednej strony to są ryzyka, ale z drugiej strony to są również i szanse. Jeżeli dobrze poradzimy sobie z tym kryzysem, to na pewno też i średnie z PKB, jak i średnie zarobki nasze jeszcze się bardziej zbliżą do zarobków europejskich. Czeka nas trudny czas, bo to, co widzimy również i za oknem, niepracujące usługi, ale też i wiele firm produkcyjnych, no będą potrzebowały czasu na to, ażeby odzyskać swoje rynki, ażeby odzyskać swoje moce produkcyjne. Szereg zachodnich fabryk, czy to z niemieckich, czy to z francuskich, czy brytyjskich, czy nawet amerykańskich, które miały swoje filie albo podlecały wykonanie swoich produktów do Azji, dojdą do wniosku, że trzeba skrócić te łańcuchy dostaw i warto by lokować szereg przedsiębiorstw bliżej swoich granic. I to może być też szansa dla polskich przedsiębiorstw, ale również i dla naszego kraju, jako dla kraju, który mógłby przyjąć też i nowe inwestycje bezpośrednie zagraniczne. Czeka nas na pewno dużo zmian.
Ekonomizer. To może powiedzmy jeszcze, jakich skutków nasi słuchacze powinni się spodziewać, to znaczy jak kryzys odciśnie się na budżetach domowych.
Z jednej strony trzeba być realistą i na pewno wpłynie on negatywnie na nasze budżety domowe, co jednocześnie da nam jedno też do zrozumienia, że nie można być w życiu wyłącznie z optymistą, że trzeba mieć zawsze jakieś środki w odwodzie na trudne, nieoczekiwane czasy. Też trzeba mieć świadomość, jeżeli chodzi o długi. Na pewno po tego typu trudnej sytuacji będzie następowało oddłużenie i wiele osób będzie też zaciskało pasa po to, żeby szybciej te swoje długi spłacić. Oczywiście mając świadomość, że obecnie też, no miejmy nadzieję, że tutaj tarcza rządowa z jednej strony, ale też na pewno nie na niej się też zakończy pomoc państwa, bo państwo będzie musiało reagować w zależności od tego, jak będzie sytuacja wyglądała. A tutaj powiedzmy sobie szczerze, no żaden kraj nie był i nie jest przygotowany na tego typu sytuację. I każdy kraj działa też obserwując sytuację, jaka jest w gospodarce. I to, co dotyczymy z tymi propozycjami, z którymi wyszedł rząd, należy, i tak ja je traktuję, że one są propozycjami wyjściowymi i będą te propozycje też zmieniane, czy dodatkowe tarcze antykryzysowe będą dokładane w zależności od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja. Na pewno warto się przygotować, tak jak mieliśmy do czynienia z kilkoma latami tłustymi, z kilkoma, mam nadzieję, że miesiącami, a nie latami takimi, no tak, z którymi trzeba będzie no, troszkę bardziej ostrożnie też gospodarować środkami i być przygotowanym na to, że sytuacja może ta gorsza trwać trochę dłużej niż myślimy, ale zakładam, że najpóźniej na początku z maja trzeba będzie te wszystkie restrykcje, z którymi mamy do czynienia, trochę poluzować i ta kwarantanna przynajmniej dla części z nas będzie się kończyła już niebawem, no bo gospodarka musi funkcjonować.
Drodzy słuchacze, nie upadajmy na duchu, reagujmy elastycznie. Dziękuję już za dzisiejszą rozmowę. Gościem Ekonomizera był dziś kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Paweł Śliwiński.
Dziękuję Państwu.
Ekonomizer.